pierwszy syn Jasiek, to ja właśnie byłam taką histeryczną matką, która nic nie wiedziała, codziennie wzywała lekarza, bałam się go wykąpać. Przez pierwsze miesiące przychodziła pielęgniarka, położna.
To matka
Jasiek,
wariatka,
ja byłam histeryczna i to przecież dziecko wyczuwa. Jasiek płakał przez wiele miesięcy, ja nie wiedziałam, o co chodzi. No krótko mówiąc, to było ciężkie macierzyństwo. Pierwsze dwa lata, ja myślę, że nie spałam w ogóle. Spałam 2 godziny, w ogóle się nie ubierałam, a nie miałam telefonu, bo to były takie czasy. Mieszkałam w bloku na Ursynowie i ja miałam sąsiadów, tak pod kątem były okna i pokazywałam, oni pytali, czy jajka, pokazywali mi kształt jajek, albo mówili jajka przez szybę, chleb, ja tylko kiwałam głową i oni mi tam podrzucali jakieś, a ja cały czas w koszuli nocnej z tym niemowlakiem płaczącym. Potem Kasia była od razu pogodnym dzieckiem. Uśmiechała się, ale bo ja byłam spokojna. Ja już byłam spokojna matka. Już wiedziałam, miałam te zeszyciki od tego lekarza, bo on kazał wszystko notować, bo mówił, że matki kretynki. Proszę notować. I miałam te zeszyciki, zresztą mam je do dzisiaj. A Jędrek to już uśmiechał się po prostu od urodzenia. Był tak pogodnym dzieckiem, Kasia też. Kasia nieoczekiwanie jest zakochana w koniach. Jeździ ciągle do Stanów, robi tam kursy ujeżdżenia konia metodą naturalną. Czyli taką bez siodłem, ale bez przemocy. Po prostu koń, ona teraz prowadzi jako instruktor kursy z ludźmi, bo ona mówi, że koń nie ma problemu. Ludzie mają problem, jeżeli chodzi o relacje człowiek-koń. I ona uczy tych ludzi, jak się zachowywać, jak się zachowywać w stosunku do tego konia, żeby ten koń robił to co my chcemy, żeby nie szalał, żeby nie stawał dęba, jak go oduczyć takich lęków. Bo koń jest bardzo płochliwym zwierzęciem, ale jest ogromny. Jest to zwierzę, to nie jest drapieżnik, to jest ja to wszystko wiem od niej, to jest zwierzę uciekające. I to jest jej taka pasja. Ona w tej chwili siedzi przez miesiąc ze swoim koniem w innej stajni, gdzie
tak brzmi.
Ja piszę do niej maile, Kasiu, czy nie marzniesz? Przecież już jest taka jesień. Czy koniki czy są grzeczne?
Nie, mamo, koń mnie ogrzeje.
Tak, żebyś konia nie kopnęła. No i no oczywiście martwię się, no ale ona, bo ona jeździ jako ten instruktor, jeździ pociągami. Na przykład ona ma weekend, lekcje prowadzi na przykład w Lublinie, albo jest z Krakowa, bo ona mieszka w Krakowie, jedzie do Gdańska pociągiem. Wiadomo, ile jedzie pociąg do Gdańska, nie? Kilkanaście godzin.
Dlaczego samolotem nie lata?
No bo nikt jej tego nie zwróci.
Rozumiem.
Bo to nie są takie straszne pieniądze, więc ona musi jakoś to ekonomicznie tam dojechać. Mhm. Udzielić tych lekcji, nie wiem, przez 2 dni i wrócić, znowu tułać się tym pociągiem. Albo, nie wiem, jest z końmi na Mazurach, bo tam jej ojciec, czyli Krzysztof Jasiński, ma taką bazę nad jeziorem i ma tam też konie od paru lat ładnie. No i Kasia tam siedzi całymi miesiącami latem. Ale na przykład jedzie, żeby tam udzielić tych paru lekcji do Poznania, czy tam pod Poznań, do jakiejś stajni. No i ja mówię mojej mamie, że tak się martwię, że mam tymi pociągami. A moja mama mówi, no czy ona nie może konikiem? Trzeba być w dobrych kontaktach, to znaczy trzeba mieć przyjacielskie kontakty, przyjazne w każdym razie. I miłe kontakty ze swoimi byłymi partnerami, no zwłaszcza jeżeli mamy dzieci. No nawet jak nie mamy, no ja na przykład nie mam dzieci z Danielem Olbrychskim. Ale teraz Daniel do mnie zadzwonił, że będzie miał taki benefis lecie swojej pracy, no czego ja bym nigdy nie zrobiła, ale okej, widocznie on lubił. Czy ja zaśpiewam? Ja mówię, dobra. Ja mówię, możemy zaśpiewać razem. A on mówi, będzie to reżyserował Krzysztof Jasiński.
Macie cudowną rodzinkę.
I mówi, Daniel mówi do mnie, będziesz jedyną kobietą z moich kobiet, które zaprosiłem, z które zaprosiłem. No oczywiście oprócz swojej żony.
Tak, ładna historia. Czyli tak. dobre kontakty z...
Tak, i zresztą teraz spotkałam się na kolacji u przyjaciół. Też był Krzysztof Jasiński, mój ojciec tych moich dzieci. I no i tam było sporo ludzi. On do mnie podchodzi i podaje mi rękę. Ja mówię, no co to jestem, urzędniczka? Jak ty się ze mną witasz? Trochę czułości.
No jak, i dlaczego on tak oficjalnie?
Ja myślę, że żeby nie pokazać, nie wiem, no uczuć. No ale on był zawsze taki. Zawsze coś grał. Grał obojętność taką, że to kobiety po prostu go nie obchodzą.
Ciężko.
Bardzo ciężko. Myślę, że jemu było ciężko. Mnie, ja mówię o sobie w tej chwili, też mnie było. Bywało ciężko.
No bo rzeczywiście z takim facetem, który nie potrafi okazać, powiedzieć o uczuciach, no to przeżywa się bezustanną frustrację.
Oj tak.
I takie ciągłe dążenie do tego, żeby go zmienić, prawda? No żeby można mówić, żeby go zmienić, a to się zmienić nie da.
Mnie to już przeszło, ale musiałam, naprawdę dużo lat minęło, kiedy ja, zanim zrozumiałam, że trzeba tego mężczyznę brać takiego, jakim jest, że po prostu zmienianie go, bo ja, oczywiście kobieta zawsze ma nadzieję, że ja go swoją miłością zmienię, że oczywiście on ma wady, ale ja będę tak pracować nad nim, że to wszystko zmieni. I to wtedy życie się zamienia w piekło.
No to w takim razie trzeba brać od razu takiego, którego nie trzeba zmieniać, który jest
nie
od razu
ma, nie
fajny.
Ma takich, nie ma takich. Nie ma po prostu ideałów i musimy zaakceptować te wady.
No na wszystkie wady nie możemy się godzić.
Na przykład na jakie?
To się nie wiem, teraz już zamieniamy rolami, ja bym tak nie chciała, bo moje zdanie jest nieistotne.
No tak, ale na przykład, no, ale my też mamy wady.
No tak.
I też oni muszą zaakceptować nasze wady.
Tylko no, zwykle jest tak, że
ja
oni
z moim
nie
mężem myśmy się naprawdę przez pierwsze, nie wiem, 15 lat, to była wojna.
Aha. A mimo to tkwiliście razem w tych jednych wspólnych okopach w tej
wojnie. Tkwiliśmy, ale już były sytuacje, że na przykład on się obrażał, brał poduszkę i szedł do innego pokoju w nocy, albo ja brałam poduszkę i ewakuacja do innego pokoju, bo byłam obrażona. I ciche dni tak zwane. Mhm. Tam zresztą w piosence Boże, jak ja rzucam nożem, jest tam taki fragment, że mam dosyć tych tam cichych dni i tak dalej. O tych słów jak nóż i potem refren Boże, jak ja rzucam nożem, dowiesz się potworze, gdy zostaniesz sam. A na razie może jest na mnie najgorzej, więc się ze mną ożeń, zanim karty pójdą w tas. Oni się wcześniej rozwiedli. Także ja tam jeździłam do niego jeszcze, on mieszkał potem w Bydgoszczy. Moja mama mieszka we Włocławku. I nie miałam za dobrego kontaktu.
Zajdź.
Ojciec też był takim mrukiem. On był entomologiem i preparował motyle, jakieś robactwo, które tam cały czas chodziło. Do tej pory po prostu mam jakąś fobię. Nie cierpię wszystkiego, co się rusza, lata. No i on cały czas, pamiętam go schylony, tam właśnie preparował te swoje jakieś motylki.
A córka nagle ni stąd, ni zowąd, w kompletnie inną stronę poszła. Mama czym się zajmowała?
Moja mama była plastykiem, malowała obrazy, robiła wystawy sklepowe, była
ale
świetnym
co się
plastykiem.
W takim razie, że te stroje
ja spędzałam
i tak dalej,
u niej to jest... całe godziny w jej pracowni. Myślę, że to też liternictwo, jakieś pisanie. Wtedy bardzo dużo się pisało, wszystko ręcznie. Mm-hmm. Robiła ogromne, na przykład pamiętam, jak malowała portret Stalina. Ogromny na cały budynek.
W jaki sposób taki wielki portret
malować? No tak, no. Też jeździła na jakieś kursy, była bardzo młoda. Bo jak się wojna skończyła, to ona miała, nie wiem, 19 lat. Mm-hmm. No i te pierwsze prace, ona bardzo chciała studiować w Akademii Sztuk Pięknych, ale zazdrosny mąż, czyli mój ojciec, jej nie pozwolił. Bo stwierdził, że jest młoda, piękna. No i że będą tam ją kokietować, podrywać. No więc potem zrobiła różne kursy. Kursy reklamy na SGH. Kursy jakieś. Bez przerwy jeździła na kursy dekoratorskie. Robiła fantastyczne wystawy. Także ja tam właśnie stąd, ja też chciałam zdawać na Akademię Sztuk Pięknych, no ale nie poznali się na moim talencie. To było niesamowite poznanie, dlatego że to mógł być rok 69, czyli bitwa pod Grunwaldem, no, dla młodych ludzi. Jakaś taka data strasznie odległa. Ja byłam jeszcze studentką i mogłam śpiewać tylko latem, w czasie ferii, w czasie wakacji. No bo wcześniej studia. I zaangażowała mnie Estrada Bałtycka do takich koncertów Jerzego Połomskiego. On miał recitale, a ja w przerwie śpiewałam z gitarą dwie piosenki.
Tak.
I ponieważ mi nie przysługiwał hotel, no bo jakby nikt mnie nie znał, to taka panienka z gitarą, więc mieszkałam u jakiejś pani w takim starym, przedwojennym budynku. Tam było kilka klatek schodowych, pamiętam. Czyli w tak zwanej kwaterze prywatnej mieszkałam. I przez miesiąc graliśmy te koncerty, gdzie ja tam w przerwie z tą gitarą. I traf chciał, że w klatce obok mieszkał Seweryn. I jak ja wracałam z koncertu, czy w ogóle w ciągu dnia, widziałam tłumy fanek koczujących pod oknami Seweryna. Czyli pod tym blokiem właśnie. I tam Seweryn mieszkał z mamą i z bratem. Tam jakiś był taki wieczorek u Seweryna, gdzie był jego taki autor tekstów, Krzysztof Dzikowski. I on wiedział już, że jest taka panienka z gitarą, która śpiewa, bo ja już wygrałam festiwal studencki. I oni mnie zaprosili na ten wieczorek, na tak zwaną prywatkę. No i nie wiem, no Seweryn może mnie polubił. I powiedział, ja gram koncerty, nie mam mnie całymi dniami, ale ty możesz do mnie przychodzić. Miał taki szpulowy magnetofon i możesz słuchać sobie tak zwanych rybek, czyli takich próbek, taki kawałek refrenu, kawałek piosenki bez tekstu. I ja się godzinami siedziałam przy tym magnetofonie i słuchałam tych rybek, takich demówek. No i tam pierwsza piosenka powstała, bo właśnie ten Krzysztof Dzikowski zapytał, a o czym ty byś chciała śpiewać? A ja byłam na etapie Dylan, John Baez, czyli taki
podniosły taki, rock.
Taki folk amerykański, taki zaangażowany. Ja powiedziałam, że ja chcę śpiewać taki zaangażowany tekst. I on powiedział, to ja ci napiszę tekst, chcę mieć syna. Chcę mieć dziecko, chcę mieć syna, że to takie kontrowersyjne wtedy było. I Seweryn machnął od razu muzykę i to było na pierwszej mojej płycie. Między innymi to i tam jeszcze to, co wygrzebałam z tego magnetofonu. I to był początek naszej znajomości, a mama Seweryna, która mnie bardzo lubiła, karmiła mnie fantastycznym rosołem, pamiętam.
A rodziny wasze się przyjaźnią też?
Tak, tak. Tak, no znam żonę Seweryna, Elę. Andrzej też zna Seweryna, Elkę. I bardzo często Seweryn u mnie jest karmiony. Znaczy, ja uważam, że Seweryna trzeba dokarmiać, bo Ela z kolei, żona Seweryna, ona się zajmuje takim życiem zgodnym z... medytuje, hinduskie jakieś takie drogi życia, sztuka oddychania.
Rozumiem.
Czyli w ogóle się je tylko jakieś, nie wiem, kiełki.
Aha, energia słoneczna generalnie.
Coś takiego. No i ten Seweryn biedny, chudzina, no, wymaga
opieki.
Tamta książka kończy się na poznaniu mojego męża. Więc teraz musiałabym obsmarować mojego męża. A uważam, że...
Niekoniecznie.
No, trochę nie wypada. Jakby jechać, czyli opisywać na różne sytuacje. No, jest bardzo dużo rzeczy do napisania. Miałabym o czym pisać, no przysięgam. I to byłoby upiornie śmieszne. Ale byłoby mu przykro, no jestem jego żoną.
No tak.
Zresztą też pisząc o moich poprzednich partnerach w tamtej książce właśnie, w tej książce Niech żyje bal, no aż nie mogłam się jej opanować, żeby nie opisać pewnych sytuacji, dla mnie strasznie śmiesznych, czasami bolesnych. No bo to takie były związki burzliwe. No ale no teraz no chcę oszczędzić tego mojego męża.
Na waszym ślubie jedynymi świadkami byli właśnie Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski, czyli dwie najbliższe postaci.
To był tak zwany cichy ślub. Mm-hmm. Ślub cywilny. Zresztą jedyny termin, jaki był wolny, to był 13 lutego.
Nie przeraziło was to?
Nie. Nie. Mąż powiedział, że 13 to jest jego ulubiona liczba. I Agnieszka i Seweryn to byli świadkowie. Potem byliśmy w restauracji na kolacji. Noc poślubna w hotelu, mąż wynajął pokój w hotelu Victoria, to był taki szpanerski hotel jak na tamte czasy, ale ja się obudziłam, no tak gdzieś koło 10 czy 9, już nie pamiętam, ale patrzę, nie ma pana młodego, a pan młody o 7 poszedł do pracy.
Urocze.
To bardzo urocza noc poślubna, naprawdę.
A dlaczego Agnieszka i Seweryn akurat? Czy to były dwie najbliższe postaci?
To były bardzo bliskie osoby. Zresztą Agnieszka mnie poznała z moim mężem. To było tak, że Agnieszka już go znała ze 2 lata. Tam u mojego męża, który jeszcze nie był moim mężem, jeszcze go nie znałam, odbywały się jakieś takie miłe wieczorki, kolacje, gdzie przychodzili artyści. Chociaż Andrzej, mój mąż, jak to się mówi, mój pierwszy mąż, albo jedyny, wtedy był przedstawicielem firmy Peugeot i miał ksywę taką w towarzystwie Peugeot. Mówi na niego Peugeot. No i miał sporo pieniędzy, no bo to były takie czasy, początek lat 80., pierwsza połowa lat 80. On świeżo był po politechnice i otworzył warsztat właśnie, gdzie robił te Peugeoty, no i też sprzedawał te Peugeoty. No i miał sporo pieniędzy, jak na tamte czasy, i się bawił. I tam podobno odbywały się no, fantastyczne wieczory. Artyści, malarze, znani ludzie, też z jego branży. I między innymi Agnieszka. I Agnieszka już tam brylowała przez 2 lata. Mówiła, musisz poznać tego faceta. Słuchaj, dosyć artystów, ty musisz poznać tego inżyniera, normalnego człowieka. I teraz, jak szukałam tych zdjęć Agnieszki, za Agnieszką, to znalazłam zdjęcie mojego męża Andrzeja, które to zdjęcie zrobiła Agnieszka. Agnieszka bardzo lubiła fotografować i z tyłu zdjęcia napisała mi, to jest Andrzej, i do Andrzeja. Andrzejku, zawsze się pojawiałeś w moim życiu, jak było mi bardzo źle. Mam nadzieję, że ja ci przyniosłam trochę szczęścia. Agnieszka na przykład bardzo lubiła przebywać w towarzystwie moich muzyków. Ona twierdziła, że ona czuje się młodziej wtedy. Wkładała takie same ciuchy, lubiła moje takie hipisowskie luki, czyli kapelusze. Jeździłyśmy na wakacje.
Ten kapelusz słynny Agnieszki Osieckiej to po pani.
Agnieszka miała bardzo dużo kapeluszy, gdyż bardzo lubiła kapelusze. Myśmy pojechały do Bułgarii na przykład na wakacje razem z Orbisem. Mieszkałyśmy w takim ohydnym hotelu w Słonecznym Brzegu. Lunche w Briak. I właśnie tam się przebierałyśmy, snułyśmy się całymi godzinami wzdłuż plaży w takich długich, białych, takich jakby z pieluchy szytych, z tetry.
Pamiętam.
Teraz już nie ma takich pieluch, a wtedy to była podstawa takich ciuchów, bo się kupowało pieluchy, farbowało, wkładało tam do jakiejś herbaty czy do czegoś, zawijało się w taką w taką pytę za przeproszeniem. Mm-hmm. I potem się farbowało, się zwinięty materiał, potem się rozwijało i były takie zacieki, takie właśnie zawodowe, hipisiarskie. No i myśmy się w tym snuły i na nas mówili Bułgarzy bułka, bułki.
Co to znaczy?
Bo bułka po bułgarsku to jest panna młoda.
To pan.
Tak, byłyśmy tymi bułkami tam. I Agnieszka wtedy napisała dużo tekstów. Ale miałyśmy właśnie grono wielbicieli.
Ja sobie wyobrażam, dwie śliczne blondynki.
Dwie bułki.
Dwie bułki, po prostu tam się musiało dziać.
Działo się i miałyśmy takie grono właśnie fanów, mężczyzn. Razem żeśmy się tak snuli, Agnieszka tam wymyśliła, że zrobimy bal bałkański. I wynajęła statek piracki, który był, no taki statek przerobiony na piracki, taka atrakcja turystyczna, był zacumowany przy brzegu, no i tam kelnerzy to byli piraci z opaską na oku, byli ci piraci i koza. I Agnieszka napisała zaproszenie dla tych naszych wielbicieli, że bal się zaczynał o 20. Myśmy były o tej 20 i tylko my, koza i piraci. Nikt nie przyszedł, po prostu.
No wystawili was wielbicie.
Nie, oni przyszli koło 12, bo powiedzieli, że u nich jest taki zwyczaj, że jak ktoś przyjdzie punktualnie, to znaczy, że mu zależy.
Aha,
to jest taki szpan. I oni przyszli koło 12. Ale myśmy tak czekały te 4 godziny i piraci mówią, to może się napijmy. No bo nikt nie przyszedł. I myśmy się z tą kozą i z tymi piratami już zaczęłyśmy świętować i koło 12 się zwalili ci nasi wielbiciele.
A wy już?
I oni przyprowadzili tak swoich jakichś Niemców, jakichś znajomych, królika. No i była rzeczywiście zabawa po 12. Agnieszka no w ogóle była świetnym obserwatorem i przebywanie w jej towarzystwie to była no, czysta przyjemność. Będąc z Agnieszką, ja poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi, bo wtedy ona, to już był później, chwilę później, ona wyszła za mąż za Daniela Pasenta, czyli dziennikarza, czyli środowisko polityki. Ja dzięki niej poznałam na fantastycznych dziennikarzy, takie osobowości. Też kiedyś ona do mnie zadzwoniła, Mańka, przyjedź do mnie na Saską Kępę, bo ona mieszkała w takim małym pokoiku z mamą swoją. Mama w jednym pokoju, ona w drugim. I to był taki jej taki słynny azyl. Agnieszka po tych wszystkich związkach lądowała w tym pokoiku na Saskiej Kępie. I mówi, przyjedź, bo będzie była to kudżaba u mnie w tym pokoiku. No i tam oczywiście zaprosiła znajomych, był oczywiście taki tłum, a to pokoik naprawdę wielkości tego stołu. Siedział ten okudżawa, śpiewał oczywiście, grał na gitarze. No i grono, wszyscy wtedy wielbili okudżawę, Wysockiego. To były takie kultowe postacie.
To była dobra rada, prawda, żeby zostawić tych artystów i związać się z tak zwanym
absolutnie,
normalnym człowiekiem.
Absolutnie, bo ona widziała, widziała, jak ja cierpię, jakie te związki z artystami są burzliwe. Zresztą życie z artystą, dwojga artystów pod jednym dachem, no nie jest łatwe, mogę to powiedzieć, bo każdy jest nabuzowany swoją karierą, tym co robi. Artysta domaga się atencji, chce być w centrum uwagi. Jest egoistą i to jest bardzo, to są bardzo trudne związki. Mhm. Także ja naprawdę swoje przeszłam. Agnieszka to widziała, bo ona, no, byłyśmy tak blisko, że ona wszystko wiedziała. Potem jak się, jak urodziłam Kasię, czyli córkę w stanie wojennym, ona przysłała do mnie do szpitala kartkę, do szpitala na Szaserów. Mam tą kartkę oczywiście, teraz też, właśnie teraz ją znalazłam. Oddział położniczy i pisze tak. Rodzi się już druga osoba, która będzie ci bliższa niż ja. Agnieszka była zazdrosna, bo już miałam Jaśka, teraz Kasia. No i witaj w gronie chudasów, bo byłaś grubasem, no bo w ciąży, wiadomo, bandzioch. Czy już jesteś właśnie chudziasem? I jeszcze chyba Agatka, jej córka, się dopisała, czy Kasia, właśnie Kasia ten niemowlak, czy ma wąsy? W ogóle tak, bardzo śmieszna taka kartka. Czy ma wąsy i czy nosi oficerki? Zresztą to zabawne, bo Kasia jest taka zakręcona na punkcie koni. I ciągle chodzi w tych oficerkach i spędza całe życie w stajni.